Nazajutrz Ewa ocknęła się ze snu bardzo późno. Wbrew wczorajszemu oczekiwaniu, spała długo i twardo. Kładąc się do łóżka, sądziła, że stąpi na nią bezsenność Jaśniachowa. Pamiętała jeszcze, że złożyła głowę na poduszce, drżąc na całym ciele i płacząc bez przerwy. Tymczasem usnęła zaraz i bez przebudzenia leżała na tym samym boku niemal do południa. Była spokojna, obojętna, zimna. Cieszyła się świadomością, że wczoraj przetrwała już wszystko i że wszystko tam na jeziorze wypadło już z jej serca, jak potworna, jak ciężka ropa z rany. Och, wczoraj na jeziorze. Siedziała teraz przed lustrem i przyglądała się sobie. Z lekka, niepostrzeżenie, dotykała myślami tej sprawy, że już jej nic nie łączy. Nic nie łączy z Łukaszem Niepołomskim. Nic a nic. Wspomnienie pierwszej pieszczoty, której sama nauczyła była Łukasza i którą sama wynalazła, szybko jak cios noża wbiło się w serce. Nic już nie łączy. Tylko tego wspomnienia nic i nikt nie wydrze. Łukaszek teraz w taki sam sposób całuje, pieści i posiada inną. Ta inna to dla niego taka sama kobieta. Może brzydsza, może nawet piękniejsza. A każdy mężczyzna to taki sam Łukasz, tylko może piękniejszy. Na przykład Szczerbic, na przykład student Liwicki. Było, przeszło, przeminęło. A teraz nie ma śladu. Gdyby zaś było się chowało, gdyby żyło. Czyż nie lepiej, że jest gdzieś na polu, nawozem, albo że je psy rozwlekły po rowach skałem? Nie ma rzeczy złych na tym świecie. Żeby to było wiedzieć dawniej, dumała z głową opartą na ręce. To po cóż było rzucać Jaśniaszka? Już pewno zmarło mu się, biednemu. I leży sobie zapewne teraz gdzieś tam na cmentarzysku, otoczonym szarymi ściany w górach Korsyki. Wszystko jest przypadkowe, ziewnęła. Jakoweś przelotne i cudze. Wszystko jest bezład i zaduch cmentarny. O niczym nic nie wiemy i wszystko ktoś robi za nas. Znowu dreszcz przeszył serce, dreszcz niezwalczony. Wspomnienie owej pieszczoty i pewnik, że już przenigdy. Nagle dusza straciła nad sobą władzę, stała się racą, która z ciała wybuchła, wydarła się z jego więzów. Wężem strzelistym poszybowała w wyżynę, rozprysła się w pył i nicość. Na szczęście ktoś zastukał we drzwi. Schroniła się za kotarę niszy, która jej służyła za sypialnię i stamtąd zawołała niemal radośnie – Entrez! Uchyliły się drzwi i z ostrożnością wszedł ów studencina wczorajszy. Rozejrzał się uważnie po numerze i, aczkolwiek nikogo w nim nie zobaczył, na wszystkie cztery strony pokazywał meblom, szafom, fotelom, firankom jakiś papier. Ewa widziała tego człowieka w przedziale między połowami kotary. Domyśliła się, że on tak demonstruje kopię aktu ślubnego. Wyciągnęła z zakotary rękę i kazała podać sobie papier. Liwicki zbliżył się na paluszkach i wręczył jej dokument ozdobiony pieczęciami. Chciał, kłaniając się i krygując, unieść cokolwiek kotary, ale skarcony surowo cofnął się i pokornie zasiadł w foteliku przy drzwiach w grzecznej pozie petenta. Ewa przytuliła się na sofie i czytała uważnie ową kopię aktu. Nie było żadnej wątpliwości. Odwróciła się ostatnia karta. Zmięła ów arkusz i rzuciła go do pudełka z drobiazgami. Rozparła się później w krześle i zarzuciwszy ręce pod głowę patrzyła przed siebie. Ujrzała teraz jakby po raz pierwszy tę niszę i pokój sąsiedni. Spostrzegła, że tu i tam posadzka wysłana jest grubym suknem miłego koloru, u okien firanki z pąsowego aksamitu, które można przesuwać na grubym metalowym walcu. Szerokie łóżko żelazne ze srebrzonymi gałkami, marmurowa umywalnia, sztych z reprodukcją obrazu Koredzia w szerokich ramach. Jak czysto. Przez jasne szyby widać jezioro spoczywające w leciuchnej, złotawej mgle. Nieruchome. Smugi w nim i pola jakoweś o barwie lodu. W jednym miejscu lśni słońce, jak rozprysznięta gwiazda. Dalekie łańcuchy gór za Lemanem, płasko wzgórze zasypane śniegiem. Smuga lasu pnie się w góry skaliste, jak strzęp odzieży tytana. A tam góry stają się małowiele wyraźniejsze od obłoków. Białe, śnieżyście białe smugi chmur otaczają pasem ów kraj. W pewnej chwili te smugi poruszyły się, popłynęły. Ewa została wobec odsłoniętych gór bez jakiegokolwiek uczucia, w pustce zupełnej. Uczucie głuchego żalu do nieruchomego jeziora utonęło w dziwnym huku pod czaszką. Uwolnił mnie od siebie, wyszeptała cicho, żeby przypadkiem nie usłyszał tamten siedzący przy drzwiach. Uwolnił mnie, powtórzyła raz jeszcze. Wstała ze swego miejsca i bezwiednie podeszła do lustra wprawionego we drzwi szafy. Spojrzała w siebie z nienawiścią, zmierzyła się oczami od stóp do głów i szepnęła idiotycznie: jestem zupełnie wolna. W lustrze tym zobaczyła, że portiera się rozsuwa i że Lewicki stanął w jej sypialni. Widziała jego surową, pobladłą twarz i zmrużone oczy. Oczy te były zmrużone od rzeczywistego męstwa. Był szczególnie silny, naiwnie dziki, rozkazujący, gotowy do skoku w przebiegłym zaczajeniu się u portiery. Milczała, patrząc, jak stał tam na tle czerwonej zasłony. Widząc jego nienasycone spojrzenie i ręce szpony wsunięte w kieszenie, uczuła od jednego zamachu doli, że musi albo oddać się natychmiast temu człowiekowi, albo natychmiast umrzeć. Trzeciego wyjścia nie było. Jestem przecie wolna, szepnęła z czarownym, bezbrzeżnie niewinnym uśmieszkiem, rozciągając kokardy, na które zapinał się przód jej szlafroka. Na poły obnażona, z uśmiechem zwróciła się do niego i wyciągnęła ramiona. Porwał ją z pomrukiem i zamknął w swych barach. Nie wiedziała, kiedy i jak uniósł ją niby piórko i rzucił na posłanie łoża.